koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj druga część audycji dotyczącej umiejętności odpoczywania u naszych czworonogów będzie m.in. o tym, czy klatka kanalowa to wybór dla każdego psa. Zapraszam tuż po krótkiej przerwie muzycznej.
Psy, koty i inne kłopoty.
Odpoczynek to sprawa bardzo ważna, wręcz priorytetowa, zarówno dla nas ludzi, jak i też dla zwierząt. Jeśli jesteśmy przepracowani, no to chodzimy wiecznie zmęczeni, odbija się to nie tylko na naszym zdrowiu fizycznym, no, ale też na psychice oczywiście. No, przemęczenie może prowadzić do obniżenia nastroju, niechęci do kontaktów z innymi ludźmi, drażliwości albo nawet poważniejszych chorób, takich jak na przykład depresja. 61 8 654 654, jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące waszych podopiecznych, to dzwońcie 61 8 654 654. I przypomnę tylko, że zarówno poprzednia, jak i obecna audycja powstała na prośbę pani Karoliny, więc jeżeli wy chcecie mieć jakąś audycję na konkretny temat, zaproponować ją, oczywiście zapraszam na moją stronę na Facebooku Psy, koty, inne kłopoty, Zuza Ogrodowczyk, na pewno mnie znajdziecie. W każdym razie, jeżeli chodzi o psa, przemęczenie również prowadzi do osłabienia organizmu, dlatego tak ważne jest, żeby spełnić wszystkie potrzeby zwierzęcia właśnie związane z relaksacją. Przypomnę, jakie objawy ma właśnie brak odpowiedniej ilości odpoczynku psa. Po pierwsze, pies może na przykład wszędzie za nami w domu podążać. Nie potrafi się uspokoić, ciągle sobie dyszy, chodzi za nami. No i nie ma oczywiście, jest zbadany, przebadany, wszystko jest z nim w porządku pod kątem fizycznym. Pies łapczywie je swoje jedzenie, albo też na przykład żebrze przy obiedzie, kiedy wszyscy domownicy są i gdzieś tam chce, żeby mu coś skapnęło. Może kontrolować też człowieka oraz inne psy, oczywiście w nadmierny sposób, ponieważ kontrola ze strony psa nie jest niczym złym. Psu tak naprawdę powinniśmy kontrolę oddać, ale oczywiście w pewnych granicach. Zawsze w przypadku psa muszą być wyznaczone konkretne granice. Poza tym pies, który ma problem z odpoczywaniem, będzie na przykład psem zasobowym, czyli będzie na nas warczał, czy atakował nas w przypadku chęci zabrania mu czegokolwiek, nawet jeżeli to nie ma wartości. Zrywa się, jak tylko wstaniemy z kanapy, co można podpiąć po to podążanie za nami. Gryzie ręce, ciągle skacze, też może na przykład napastować gości przez cały ich pobyt w naszym domu. Skacze, gdzieś tam zaczepia, podbija rękę nosem, popiskuje, gdy zatrzymamy się na dłuższą chwilę na spacerze na przykład też, czyli nie jest totalnie niecierpliwy, ciągnie na smyczy, atakuje psy na spacerach, staje się agresywny w stosunku do obcych ludzi albo nawet czasami właściciela, zaczepia nas, domagając się uwagi, no i popada w zachowania kompulsyjno-obsesyjne, czyli na przykład wylizywanie łap, gonienie ogona, łapanie nieistniejących much, gonienie cieni i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie umiejętność odpoczywania i relaksacji u zwierząt to rzecz, której nabycie powinien zadbać każdy właściciel już od szczenięcych tygodni swojego przyjaciela. W zeszłym tygodniu powiedzieliśmy sobie o najważniejszych aspektach właśnie, czym jest ta umiejętność odpoczywania, no i co na przy odpoczynek i relaksację tak się naprawdę składa. Pierwszą rzecz, jaką wymieniłam, to była umiejętność wyciszenia. Na przykład po aktywności fizycznej, po nagłej ekscytacji, po nagłym stresie. No, pies, który mieszka w domu, potrzebuje narzędzi do wyciszenia się, na przykład odpowiedniej zrównoważonej kontroli właściciela oraz dostępu do gryzaków, zabaw węchowych. O tym dzisiaj będę też mówiła, no i o tej klatce i o legowisku odpowiednim też będę dziś jeszcze mówiła. Powiedzieliśmy sobie o odpowiednim poziomie sprawczości u psa, sprawczości, czyli zdolności, dzięki której jednostka może oddziaływać na inne jednostki, czyli wpływać przez takie działania na szerszą też sieć relacji społecznych. Psy to potrafią, no i czasami pies czuje się, że musi zrobić coś przed nami i musimy go nauczyć, że pies nie potrzebuje chodzić za nami po całym domu. No i kiedy jestem na spacerze, nie musi kłaść się na chodniku, żeby na przykład gdzieś tam wyrwać do innego psa, tylko podąża za właścicielem, no bo na spacerze może spotkać nas coś miłego. I tutaj też, jeżeli chodzi o na przykład zbyt wysoką sprawczość, no to możemy na przykład zaobserwować coś takiego, że pies siedzący z nami w tramwaju, on już się nauczył, na którym przystanku na przykład musi wysiadać, no i on już wie, że to jest ten przystanek, on wstaje bez naszej komendy i on wie, że tutaj musimy wysiąść, to jest ten przystanek, no, albo na przykład stara się wstać przy każdym przystanku, jest to oczywiście właśnie powodowane zbyt wysokim pobudzeniem, nieumiejętnością skupienia się, no i też oczywiście naszym słabym treningiem, ponieważ powinniśmy psu zawsze wcześniej wydać komendę, bo troszeczkę może wcześniej zwolnić z tej komendy, gdzie on musi przy nas siedzieć, pozwolić mu podejść do drzwi i po prostu z nim razem wstać. Trzecia sprawa to umiejętność samodzielnego dokonywania wyborów, o czym też mówiłam, czyli to nie jest tak, że pies musi być pod stałą naszą kontrolą i właśnie musi sam, my musimy za niego, przepraszam, decydować, co on może zrobić. Czasami pies te wybory może też sam podejmować. Czworonoga nie możemy zmuszać do robienia rzeczy też, których nie lubi lub takich, które wręcz go stresują. Na przykład nie możemy zmuszać go do kontaktu z każdym psem, do odwiedzin obcych psów w jego domu, do częstych odwiedzin dużej ilości gości. Nie możemy pozwalać na niekontrolowany kontakt dziecka z psem lub też nie wprowadzamy psa w ciągu treningi bez braku czasu na wspólny odpoczynek. No, niektóre psy niestety w dzisiejszej dobie psów treningowych no, żyją od treningu do treningu. Czasami zdarza się też że takie psy nie mogą jeść poza treningiem, co oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z regularnymi treningami, nie jest aż tak tragiczne, natomiast sam fakt, że pies się ciągle pobudza, już nie jest taki do końca fajny i jedzenie ciągle w pobudzeniu wcale nie jest niczym dobrym. Oczywiście od psa nie zależy to, gdzie będzie na przykład mieszkał, czy gdzie będzie chodził, natomiast warto podkreślić, że na przykład przeprowadzki lub też ciągłe podróże są dla psa dosyć mocno stresujące, no i powodują podwyższenie poziomu kortyzolu we krwi, no i to przekłada się oczywiście na braki w umiejętności odpoczywania i relaksacji. Poza tym oczywiście psa też nie możemy traktować jak dziecka, czyli nie użalamy się nad nim, nie zabraniamy mu się złościć, nie wymagamy bez zdania wielokrotnie złożone w języku polskim, ani jakimś innym ludzkim, no to jest pies, to jest zwierzę. Nie wymagamy, by grzecznie się bawił z każdym psem, albo żeby lubił wszystkie psy, czy też lubił wszystkich ludzi. To, że pies gdzieś warknie na kogoś, to nie oznacza, że jest agresywny. Jeżeli na przykład mamy psa, który nie lubi jakiegoś naszego sąsiada i to tylko i wyłącznie dlatego, że ten sąsiad jest nachalny i wyciąga do niego ręce i mówi, o co tam psinko, to wcale nie oznacza, że nasz pies jest agresywny, po prostu nie lubi kontaktu z tym sąsiadem, bo być może kiedyś go za mocno pogłaskał albo po prostu no, nie lubi być głaskany przez dorosłych mężczyzn, co jest bardzo często u psów, ponieważ one wyczuwają że jest to facet właśnie dzięki temu, że potrafią wyczuć poziom testosteronu. No i nie do końca chcą się spoufalać z samcem, którego po prostu nie znają, szczególnie w przypadku właśnie psów samców. W przypadku suczek takie zwierzęta, takie nasze suczki mogą się po prostu bać i najczęściej też będą po prostu wyrażały dezaprobatę. A jeżeli jeszcze chodzi o to, jak nie traktować psa, nie bierzemy go ciągle na ręce przy każdym nie wiem, spotkaniu z psem, z człowiekiem, z kimkolwiek. Oczywiście nie mówię tutaj o jakimś zagrożeniu życia, czy też zdrowia naszego zwierzaka. Natomiast w przypadku, kiedy nie musimy tego robić, bo spotykamy się na przykład z osobą, którą znamy, albo widzimy, że ten pies, który podchodzi, jest raczej przyjazny, no to możemy czasami pozwolić psu na wejście w takie troszeczkę stresujące interakcje. Ważne, żeby nie robić tego po prostu bez przerwy i żeby mieć jakiś umiar. Nic w nadmiarze, ani w niedomiarze nie jest dobre. Co o czym jeszcze mówiłam? Mówiłam o niezachwianym niczym śnie, ponieważ wiele osób wybudza psa. Naprawdę ogromną ilość osób, które przychodzą do mnie, do których w sumie ja przyjeżdżam na konsultacje, które wybudzają psa, kiedy ma koszmar. No tutaj niestety, jeżeli wybudzamy psa, kiedy gdzieś tam podryguje, ma koszmary, popiskuje, no sprawiamy, że jego sen jest nie do końca wartościowy, ponieważ pies musi się w takim, ponieważ pies w takim śnie po prostu no, się wysypia, tak to jest oczywiste. Jego mięśnie się regenerują i jego mózg się regeneruje. W pierwszej fazie snu zawsze regenerują się komórki mózgowe, a w drugiej fazie snu komórki mięśniowe. I w tej drugiej fazie snu tak naprawdę cały organizm odpoczywa. No bo tak powiedziałam mięśniowe, ale tak naprawdę komórki całego organizmu poza mózgiem się regenerują. Jeżeli są jakieś mikrouszkodzenia wątroby, nerek, są jakieś mikrouszkodzenia właśnie w mięśniach, to wszystko w trakcie snu głębokiego organizm regeneruje. Dlatego on jest tak bardzo ważny dla zwierzęcia. A dodatkowo jest naukowo udowodnione, że psy potrafią się uczyć we śnie. No dokładnie tak samo jak my. Jeżeli nam się coś przyśni, o czym pomyślimy, ojejku, dobrze, że nigdy w życiu tego nie zrobiłem, no to przynajmniej będziemy się potrafili postawić w tej sytuacji w przyszłości, kiedy do takiej sytuacji faktycznie dojdzie, a czasami tak faktycznie jest. Dodam też tylko, że psy śpią o wiele więcej niż człowiek, ponieważ śpią przeciętnie od 10 do 14 godzin. Niektóre psy śpią nawet do 16, mówimy to głównie o szczeniakach. W przypadku psów starszych ten sen oczywiście jest troszeczkę krótszy, tak samo jak w przypadku starszych osób. Powiedziałam w poprzedniej audycji, jak oczywiście zmienić nastawienie psa do tej sytuacji, do naszej sytuacji na spacerze czy z gośćmi, takiego psa, który odpoczywać nie potrafi. I powiedziałam, że podstawą jest to, że zaczynamy od zmian w samych sobie. Sami się uspokajamy. Bądźmy dla psa czytelni. Kupujmy odpowiedni sprzęt spacerowy. Absolutnie nie używajmy dławika, nie używajmy obroży elektrycznych czy też jakichś innych nieprzyjemnych kolczatek. Jeżeli nie potrafisz chodzić z psem inaczej niż na takim sprzęcie, proponuję kontakt z dobrym, pozytywnym trenerem lub behawiorystą. On na pewno tobie pomoże. Poza tym oczywiście uczymy się pracy z myczą, czyli odpowiedniej jej trzymania, zwijania. Musimy być na spacerze też konsekwentni. No i jeżeli chodzi o jakieś takie problemy domowe, no to każdy domownik musi ćwiczyć. Jeżeli trenujemy z psem jakiś sport, na przykład agility, frisbee, czy też obedience, uczymy psa odpoczywania. No, podobnie w przypadku psów, które są wystawiane na przykład na właśnie wystawach psów. Poza tym jeszcze dodam, bo to podchodzi oczywiście pod dławiki i wszelkie tutaj sprzęty, które są awersyjne, zakaz krzyku i kar fizycznych. Oczywiście nie chodzi o to, żeby wychować psa bezstresowo, no ale są inne metody kar, na przykład przez niepodanie smakołyka, przez zapięcie na smycz, kiedy pies jest niegrzeczny na zewnątrz, przez koniec zabawy albo koniec naszej uwagi. Takie kary są najodpowiedniejsze. No i nie zamykamy psa w pomieszczeniach w ramach kary. Jeżeli pies nas na przykład podgryza, to możemy wyjść z pomieszczenia, w którym on jest, albo zamknąć się w jednym pomieszczeniu, w którym jego nie ma i w ten sposób po prostu przeczekać. Oczywiście to nie jest tutaj sposób na to, jak oduczyć psa podgryzania, ale mówię, że jeżeli już chcemy psa jakoś odizolować, to lepiej izolujmy siebie. No i nie nakręcamy psa. Druga sprawa, tworzymy listę rzeczy, która według nas stresuje psa i staramy się po prostu je omijać. No i analogicznie listę rzeczy, które sprawiają mu przyjemność, rozluźniają i staramy mu się je zapewnić. Proponujemy aktywności umysłowe, proponujemy spokojne spacery bez stresów, czyli bardzo wolnym tempem, w miarę długie, gdzie będziemy psu pozwalali węszyć i odkrywać nowe rzeczy. No i dotąd żeśmy sobie w poprzedniej audycji wszystko powiedzieli, a więc po krótkiej przerwie będziemy już mówili o nowych rzeczach, o tym, jak zapewnić psu gryzaki, o tym, jakie są właśnie rodzaje gryzaków, no i przejdziemy sobie do tej klatki.
Koty i inne kłopoty.
Jeżeli rozmawiamy o psim relaksie, no to musimy po pierwsze zapewnić psu odpowiednie gryzaki. Gryzaki, czyli takie rzeczy, które pies będzie sobie po prostu żuł, są to związane rzeczy bezpośrednio właśnie z procesem żucia, natomiast czynność ta spełnia psów naprawdę różne role. Po pierwsze odstresowujące, pies łatwiej radzi sobie w trudnych sytuacjach. Po drugie zabijają nudę tak naprawdę, czasami związaną z niszczeniem, gdy pies szczeniec zostaje sam, więc na przykład szczeniorowi bardzo warto w pokoju, czy też w miejscu, w którym on będzie zostawał sobie, kiedy my będziemy chodzili do pracy, dużo różnych gryzaków. Nie muszą być one wszystkie do zjedzenia, o czym zaraz będę mówiła. No i trzecia forma to relaksacja. Przy pomocy gryzaków też można uczyć psa od szczeniaka, kojarzenie jego legowiska, czy też właśnie klatki, o której będę mówiła, z czymś przyjemnym, dzięki czemu będzie chętnie spędzał czas na nowym swoim posłaniu. Mamy też coś takiego jak żucie patologiczne. Jest to żucie łap, kamieni, rzeczy, które nie są jadalne i które są zbyt twarde. Jest to sposób, patologiczny sposób radzenia sobie z przewlekłym bólem lub stresem. Często zauważamy u psów schroniskowych, u psów po silnym urazie psychicznym oraz ze zwyrodnieniami lub też silnie bolącymi dolegliwościami fizycznymi. Oczywiście takiemu psu trzeba natychmiast pomóc, postarać się wprowadzić leczenie, wprowadzić leki przeciwbólowe, jeżeli oczywiście lekarz tak zadecyduje. Natomiast jeżeli pies zaczyna sobie wylizywać, rzuć łapy, rzuć kamienie gdzieś tam na naszym ogrodzie, to pomyślmy o tym, że coś faktycznie może się dziać. No i pojedźmy po prostu do weterynarza, żeby to po prostu sprawdzić. Gdzie kupimy takie gryzaki? No mamy dwie opcje, tak? Przez internet jest taniej, no i w stacjonarnym sklepie szybciutko. Także są plusy jednego, plusy drugiego. Niektóre możemy też kupić oczywiście u rzeźnika. Rodzaje gryzaków dostępnych w sklepach to naturalne, które są jadalne, czyli te spożywcze, naturalne, niespożywcze, sztuczne do gryzienia i rzucia i sztuczne do wyciągania lub wygryzania smakołyków ze wewnątrz. Unikamy tych leżących luźno na półkach, oczywiście jeżeli mówię o te do zjedzenia, źle przepchowywane, mogą po prostu gdzieś tam nam pleśnieć, to nie jest zbyt zdrowe dla naszego psa. Dodatkowo każdy może chwycić ten towar do ręki, każdy pies, który odwiedzi sklep ze swoim przewodnikiem, może je powąchać lub polizać. No, nie oszukujmy się, jeżeli mamy dużo wirusów, którymi psy mogą się gdzieś tam zarazić, jeżeli mamy na przykład obecnie panujący kaszel kanelowy, to jeżeli pies, który jest zaszczepiony na kaszel kanelowy, na przykład jest nosicielem wirusa, poliże sobie takie gryzaki, a potem my go damy naszemu psu, no to może się niestety zarazić. Takie są realia. Unikamy też gryzaków wędzonych, słuchajcie, absolutnie. Dobra, no można czasami od święta dać dla smaku, ale absolutnie nie mogą być one podstawą jakichś tam naszych codziennych smakołyków. Unikamy gryzaków wysydzonych wapniem, czyli też białych kości uszu króliczych, czy uszu jakichś tam świńskich, które są bielone, podkreślam. Unikamy kości prasowanych i wiązanych ze skóry. Czy to bielonych, czy to takich naturalnych, w naturalnym kolorze oczywiście. Pamiętajcie, że to są odpady, które pozostały na przykład po robieniu gdzieś tam jakichś torebek czy innych podobnych rzeczy. Tego nie kupujemy psu. Żadnych rzeczy z prasowanej skóry. Żadne buciki, jakieś tam ringo, jakieś piłeczki. Nie, tego nie kupujemy. No i nie kupujemy też takich pałek z prasowanej skóry, takich kolorowych. Pamiętajcie, że barwniki sztuczne, jeżeli coś wygląda na sztuczne, to nie jest dobre dla naszego psa. Poza tym, jeżeli chodzi o takie naturalne gryzaki, unikamy nóg sarnych z racicami, ponieważ te racice mogą niestety zrobić nam galimatias z wrzątku psa, na przykład doprowadzić do jego perforacji. Unikamy gryzaków silnie tłustych, szczególnie w przypadku szczeniąt i psów starszych. Unikamy też poroża sarny lub jelenia, jeżeli nasz pies jest staruszkiem, ponieważ ryzykuje w tym momencie połamaniem zębów. Miałam już takie przypadki. I szczególnie jeżeli taki staruszek lubi gryźć, bo jak jest takie, że sobie ponupla, no to oczywiście to nam nie ma żadnych problemów, ale jeżeli mam psa, który mimo swojego wieku lubi gdzieś tam mocno coś pogryźć, to lepiej mu coś innego kupić, o czym zaraz będę mówiła. Na pierwszy ogień są te gryzaki naturalne spożywcze, pierwsze to kości. Najlepiej kupić u dobrego rzeźnika świeże kości wołowe, wówczas podajemy psu surowe, pozwalamy obgryźć kawałki mięsa oraz główki. Środek psu oczywiście zabieramy, chyba że sobie gdzieś wyliże trochę szpiku, no ale pamiętajmy, że takie kawałki mogą być zbyt ostre, zbyt twarde, pies może się zadławić, Zawsze obserwujemy też psa, kiedy je ten rodzaj gryzaka. Jeżeli chodzi o surowe rzeczy, to na przykład możemy kupować łapki z kurczaka, czy też szyki, skaczki, indyka, jak najbardziej tutaj, tylko też oczywiście pilnujemy psa, kiedy on to je. W przypadku psów, które są na barwie, też inne elementy surowe oczywiście wchodzą w grę. Te psy mają o tyle lepiej, że właśnie dzięki swojej diecie już mają jakiś tam gryzak zapewniony. Poza tym suszone części wewnętrzne ciała zwierząt, na przykład chawice, królicze świńskie, płuca, przełyki, wymiona, żwacze, ścięgna, co tam jeszcze mogą być jakieś, na przykład, nie wiem, jelita. Ostatnio kupiłam sobie skóry dzika i skóry wielbłąda, takie suszone, ale mój pies nie za bardzo, ale będzie dla osób, do których będę przychodzić zawsze coś dla takiego psiaka, którego odwiedzam mamę. Kolejna rzecz to na przykład rogi wołowe, które też w przypadku, kiedy nam ten rdzeń wyleci, możemy czymś wypchać, jakimś pasztetem albo jakąś dodatkową karmą. Rogi wołowe różnią się od poroża tym, że są zbudowane z keratyny, a nie z tkanki kostnej, więc są delikatniejsze mimo wszystko. Jeżeli chodzi o naturalne spożywcze, to jeszcze mamy coś bardzo fajnego, czyli ser himalajski. Super sprawa, jeżeli chodzi o psiaki, szczególnie te, które mają problem z żołądkiem. Ser himalajski ma bardzo niewielkie ilości laktozy, więc tutaj tym się nie powinniśmy martwić. No a jest bardzo lubiany przez większość psów, jest, można powiedzieć, hipoalergiczny. Naturalne, niespożywcze, to na przykład twarde, drewniane gryzaki zrobione z korzenia wrzośca, albo patyki na przykład z drzewa eukaliptusowego, czy też z kakaowca, przepraszam, z kawowca. Bardzo fajne też dla zwierząt, które lubią mocne gryzaki, takie twarde gryzaki. No i sztuczne oczywiście też mamy do rzucia i gryzienia. Rynek jest nimi przesycony. Pamiętajmy, żeby psu kupować tak naprawdę to, co lubią najbardziej, a nie to, co nam się podoba, ponieważ nie wszystkie psy lubią gryzaki z kolczastymi wypustkami. Niektóre może to drażnić. Zwracamy uwagę na zapach gumy. To jest śmieszne, ale są takie, które pachną na przykład wanilią, czy jakimś tam delikatnym, no ale jeżeli mamy miętę, mimo swoich walorów higienicznych, to nie każdy pies będzie po prostu to tolerował. No i zwracamy też uwagę na jakość gumy, ponieważ guma sobie jakości jest gorzka i ma intensywny gumowy zapach. Psy niechętnie sięgają po takie gryzaki. No i gryzak musi być na tyle wytrzymały, by pies miał go przynajmniej na miesiąc. Każda część, którą pies odgryzie, powinna być od razu wyrzucona. Jeżeli taki gryzak ulegnie znacznemu po prostu zniszczeniu, no to po prostu całość trzeba wyrzucić. Musi też dać się łatwo przytrzymać w łapach, w pysku podczas gryzienia. No i nie powinien piszczeć, żeby nie ekscytować psa. Jeżeli chodzi o sztuczne do wyciągania, to też wygryzanie, no to mamy gryzaki tak zwane typu Kong, czyli bałwanki gumowe, bardzo wytrzymałe gumy, do których możemy do środka wkładać karmę lub też inne smakołyki. Takiego Konga możemy bez problemu zamrażać, mówiąc psu latem na przykład lody z zamrożonego mielonego mięsa z warzywami albo lody z bananów, a teraz w obecnej dobie zimowej, jesienno-zimowej, możemy psu wkładać tam na przykład jakiś pyszny pasztet, zatkać to też dodatkowo gryzakiem, takim typu na przykład króliczym uchem i pies będzie miał super sprawę. Można też tam oczywiście nakłaść mokrej karmy. I pamiętajcie, żeby Kong, jego rozmiar dostosować do psa. Poza tym możemy stosować też sobie takie kości z dziurami na końcach, do których można wkładać kawałki mięska czy jakieś tam inne smakołyki psa. Można też oczywiście wypełnić je jego karmą. No a że tak powiem, piłki możecie również wypełniać. Są takie specjalne piłki z takimi zazębiającymi się wypustkami, do których środka można wkładać na przykład kulki karmy. I to też jest bardzo, bardzo fajne. Są też zarówno w formie właśnie okrągłej, jak i można powiedzieć takiego jaja w różnych sklepach, w różnej cenie. Dostosujcie ich właśnie giętkość do siły nacisku szczęk waszego psa. Inną piłkę powinien dostać pitbull, a inną piłkę powinien oczywiście dostać na przykład jakiś maltańczyk. Także bardzo zwracajcie na to uwagę. A tuż po krótkiej przerwie przechodzimy sobie właśnie do naszego legowiska, do naszej klatki. Będzie szczegół, bo będzie ciekawie, także zostańcie przed odbiornikami.
Psy, koty i inne kłopoty.
Ostatnia rzecz, a mianowicie legowisko, którym może oczywiście być wspomniana wcześniej klatka. Pamiętajmy, że legowisko to świętość. Na legowisku psa nie dotykamy. Obojętne, czy chcemy go pogłaskać, czy cokolwiek innego. Nie zabieramy psu rzeczy, jeśli on tam siedzi lub jest obok i wiemy, że może na to źle zareagować. Nie niepokoimy go w żaden sposób. Najpierw zachęcamy go, żeby zszedł z legowiska, a potem dopiero ewentualnie się z nim bawimy. Dlaczego nigdy nie stawiamy legowiska w korytarzu? Bo to jest bardzo istotne. Po pierwsze mamy głosy na klatce, dzwonki do drzwi, co oznacza stres. Obcych wchodzących do domu prosto na legowisko, które ma być bezpieczną bazą dla psa. No i legowisko jest też za daleko od nas, za daleko od grupy rodzinnej i pies i tak czy siak będzie wybierał przejście do nas, do pokoju. Także lepiej właśnie w jakimś takim przyjemnym miejscu w pokoju postawić. No i też nie stawiajcie na miejscach przelotowych, czyli nie przy samych drzwiach do pokoju, nie na korytarzu, czy tak jak już wspomniałam, czy w jakimś takim miejscu, gdzie wszyscy będą wchodzili też na psa, też w pokoju, w którym na przykład, wiem, naprzeciw drzwi, jeżeli ten pokój jest mały lub wąski. No i ta klatka wspaniała, słuchajcie. Klatka kennelowa to po prostu klatka, która najczęściej używana jest w formie legowiska albo też transportera, no oraz miejsce, w którym psy oczekują na swoją kolej na zawodach sportowych albo też na wystawach. Najczęściej kupowaną klatką jest klatka metalowa, która na dnie ma metalową podkładkę, na której można położyć legowisko. Często jest też opcja uszycia materaca na wymiar do takiej klatki. No i oczywiście jest nią też klatki designerskie, takie drewniane. No i tutaj warto wspomnieć, że one nie nadają się na przykład dla szczeniąt, które nie są nauczone niegryzienia jeszcze i które na przykład mogą w zamian za gryzak zająć się właśnie szczeblami czy też ścianą takiej klatki. Czy klatka jest, słuchajcie, potrzebna? Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jakiego mamy psa oraz czy umiejętność spędzania czasu w klatce będzie w przyszłości psu potrzebna, na przykład na zawodach sportowych. Dla niektórych psów, na przykład właśnie sportowców, klatka będzie nieodzownym elementem, a dla innych będzie zupełnie zbędna lub też niewskazana. Nie znając psa, behawiorysta czy też trener nie jest w stanie określić, czy dla danego zwierzęcia klatka się przyda, ponieważ oprócz wieku psa istotną rolę w wyborze odgrywa też jego przeszłość oraz stan psychiczny. Klatka w pierwszej kolejności kojarzy nam się z formą ograniczenia wolności psa, dlatego niektórym właścicielom pomysł jej wprowadzenia od początku się nie podoba, no i nie chcą zgodzić się na jej użycie. Jednak czasami jest ona naprawdę nieodzowną pomocą, szczególnie w przypadku ras silnych lub też nadpobudliwych, albo jedno i drugie. Kiedy mamy psa, u psa dobrze zrobioną, wyćwiczoną klatkę i bardzo właśnie wyrywnego amstafa czy też boksera, można użyć jej w momencie przejścia na przykład gości, jednocześnie częstując psa jakimś smacznym gryzakiem. Kiedy pierwsze emocje opadną, wtedy wypuszczamy psa z klatki i zwierzę wita się jeszcze spokojniej. Częstą praktyką u trenerów jest oferowanie klatki dla każdego psa bez wyjątku, widząc w niej złoty środek do nauki wyciszenia psa. Najgorzej, kiedy jest ona stosowana w trakcie tak zwanego nowoczesnego szkolenia psów, takiego awersyjnego szkolenia psów, po to, by pies nie miał prawa uczyć się niczego bez wiedzy przewodnika, a zaufajcie mi, że takie rzeczy się w dzisiejszym świecie dzieją. Do czego nigdy nie powinna być używana klatka? Po pierwsze, do karania psa. Izolując go w klatce, uczymy go, że jest ona karcerem, a nie miejscem odpoczynku. Do przetrzymywania psa w trakcie, kiedy my jesteśmy w pracy. Absolutnie nie. Oczywiście są wyjątki, na przykład mamy zalecenie ze strony weterynarza, żeby ograniczyć psu ruch, a pies jest dobrze nauczony odpoczywania w klatce. Natomiast jeżeli nasz pies niszczy, brudzi, no to trzeba ten problem przepracować, rozwiązać, bo zamykanie psa w klatce problemu nam nie rozwiąże, a tylko może go pogłębić. Pewnie myślicie sobie, no tak, no a co ze szczeniętami? Przecież one brudzą i tak dalej, trzeba je zostawić w klatce. Moi drodzy, to nic nowego, że szczeniak brudzi, a jeśli się na niego zdecydowaliśmy, to musimy zapewnić mu możliwie najwyższy komfort. Zamknięcie szczeniaka w kratce na 8 godzin jest równoznaczne z tym, że zwierzę załatwi się pod siebie i będzie przynajmniej kilka godzin w tym siedziało, co jest bardzo niekomfortowe. Dodatkowo takie zwierzę ma po prostu bardzo ograniczoną powierzchnię, do czego nie było przystosowane. Dlatego dla szczeniąt zdecydowanie polecam ogrodzenie kawałka pomieszczenia, na przykład przy pomocy specjalnych przęseł, albo wydzielenie jednego pokoju przy pomocy bramki rozporowej. To już zależy od Was. Dzięki temu mamy całkowitą kontrolę nad tym, gdzie szczeniak pójdzie, a powierzchnia, na której go zostawimy, może zostać w odpowiedni sposób zabezpieczona na czas naszej pracy. Klatka nie służy też do zabaw psa z dzieckiem. Przebywanie w klatce psa powoduje ogromny dyskomfort dla zwierzęcia. Klatka ma być miejscem odpoczynku, tak zwaną bezpieczną bazą, do której pies może wejść, kiedy chce mieć 100% prywatności. Do czego w takim razie używać klatki? No po pierwsze oczywiście tytułowa cecha, czyli jako miejsce odpoczynku. W przypadku szczeniąt klatkę możemy przykryć na przykład kocem, żeby czuły się w niej bezpieczniej. Oczywiście w pierwszej fazie w ogóle tej klatki nie zamykamy. Można albo wystawić te drzwiczki, albo je na przykład na jakieś sznurkiem przyczepić do ścianki, tak żeby one też nam się nie obijały, żeby tego dźwięku nie było. No i druga rzecz, do czego możemy używać klatki? Jako miejsce treningowe, odpoczynku oczywiście. Polecam poszukać sobie też odnośnie typowych treningów z klatką, wszelkich zabaw z nią związanych, no bo to nie jest tak, że musi pies odpoczywać w trakcie treningu, można też z nim tam trening w środku zrobić. Z takich zagranicznych, godnych polecenia trenerów mogę polecić na przykład Susan Garrett i jej słynne Crate Games, czyli właśnie zabawy z klatką. Wyszukajcie i sprawdźcie. Dla jakich psów klatka jest zalecana? Dla szczeniąt, szczególnie raz pracujących, które w przyszłości będą brały udział w zawodach albo wystawach. Dzięki odpowiednio wcześniej wprowadzonej klatce pies się do niej przyzwyczai. Dla bardzo wysoko pobudliwych szczeniąt, które nie radzą sobie z emocjami i dla których klatka w przyszłości może być szybkim rozwiązaniem na ograniczenie swobody poruszania się na krótki czas, też może być super. Dodatkowo dobrze wprowadzona klatka również takim psom pomoże się wyciszyć. No i trzecia sprawa dla adopciaków, które przez wiele miesięcy lub lat były przetrzymywane w boksach w schronisku. Jeśli dla psa w schronisku bezpiecznym miejscem był jego boks albo też buda, która w nim była, to brak takiego miejsca w nowym domu może być po prostu dużym szokiem. W tym przypadku zapewnienie psu klatki kennelowej, oczywiście otwartej na stałe i na przykład przykrytej kocem, będzie czymś, co może w sposób znaczny podnieść jakość życia psa. No a dla jakich psów analogicznie klatka jest odradzana? Dla psów, które wykazują wyraźny strach przed nią, a której wprowadzenie nie jest niezbędnym elementem na przykład terapii behawioralnej. Dla psów, które są adoptowane i które w schronisku lub podobnej placówce spędziły tylko kilka tygodni albo parę miesięcy. Takie psy mają negatywne skojarzenie z kratami, ze swoim boksem, z budą, dlatego mogą nawet wpaść w panikę, kiedy klatkę im zaoferujemy. Wszelkie psy, których nie wymieniłam, na przykład inne szczenięta, psy dorosłe, które macie w domach, psi seniorzy, to zwierzęta, w których przypadku klatka kennelowa może się okazać po prostu zbędna, co oczywiście nie sprawia, że nie możecie jej zakupić. Można powiedzieć, że tutaj to jest wasz wybór. Podstawą jest jednak, by była w odpowiedni sposób wprowadzona. Pamiętajmy, że do klatki, tak jak na żadne inne psie legowisko, nie powinno się wchodzić, nie wolno nam też psa tam głaskać, czesać i tak dalej, i tak dalej. Powinno być ono po prostu bezpieczną bazą. Każdy gryzak wydajemy psu bezpośrednio do klatki. Jeśli mamy czas, siadamy w drzwiach klatki i spędzamy czas obok psa, kiedy ten je. Jest to podstawa nauki przebywania w klatce poza treningami i użyciem przysmaków. Jeśli nie mamy czasu, absolutnie nie odsyłamy zwierzęcia na siłę do klatki, kiedy ten wyniesie z niej gryzak i zacznie jeść gdzie indziej. To normalne, że pies woli jeść, słuchajcie, gryzak obok nas, a przynajmniej w przyjaźniejszym miejscu niż klatka. Legowisko w klatce w legowisku w klatce chowamy smakołyki i zostajemy przy psie, kiedy ten ich wyszukuje. To też jest bardzo fajna rada. Wszelkie treningi związane z przyzwyczajaniem do zamkniętej klatki przeprowadzamy dopiero, gdy pies sam chętnie będzie do niej wchodził. Jak tylko zauważymy, że w naszych rękach właśnie gryzak, warto wprowadzić komendę miejsce, a więc nauczyć psa wchodzenia do klatki na naszą prośbę. Nigdy jednak nie przekupujemy psa i nigdy w czasie pierwszego miesiąca treningu zwrócenie komendy miejsce, nie zamykamy drzwi, klatki. To jest bardzo ważne. Przygotowujemy, słuchajcie, saszetkę z ulubionymi smakołykami naszego psa. Drzwi, klatki muszą być zabezpieczone tak, aby się same nie zamknęły. Rzucamy smakołyki psu przed klatkę, tak żeby musiał do nich dobiec. Następnie co trzeci smakołyk ląduje w klatce. Kiedy pies zje smakołyk w klatce, wchodząc do niej czterema łapami, wydajemy komendę OK, informując psa, że o to zachowanie nam chodzi. Zaraz po komendzie OK, kolejny smakołyk wyrzucamy poza klatkę. Jest to bardzo ważne, ponieważ uczy psa tego, że na siłę w tej klatce przebywać nie musi. Zwiększamy częstotliwość wrzucania smakołyków do klatki, pamiętając o komendzie OK i smakołyku wyrzucanym potem za klatkę. Po 2-3 dniach od powstania treningu sprawdzamy oczywiście, czy pies nam zaoferuje sam wejście do klatki. Takie zachowanie nagradzamy podwójnie. Im więcej pies oferuje sam z własnej woli, tym lepiej się tego po prostu nauczy. Po 4 dniach wprowadzamy komendę miejsce, kiedy pies wejdzie do klatki. Najpierw wypowiadamy komendę miejsce, najlepiej pokazując psu miejsce palcem. Pies łatwiej uczy się gestów, a potem komendę OK z wyrzuceniem smakołyka poza granicę klatki. Po kolejnych 2 dniach możemy sprawdzić, czy pies na komendę miejsce plus wskazanie klatki sam do niej wejdzie, co oznacza oczywiście nasz sukces. Pamiętajmy, że mimo tego warto kontynuować treningi. Jeśli chodzi o zabawy z psem, które tak naprawdę opierają się na komendach różnego rodzaju, to żeby je wprowadzić, nasz psi przyjaciel musi być również nauczony, że klatka nie gryzie. Wówczas możemy poprosić go o to, żeby zaoferował nam podstawowe komendy w klatce, w zamian zaproponować zabawkę, na przykład szarpak. Podsumowując, klatka nie jest umiejętnością, którą bezwzględnie musi znać każdy pies, natomiast jest narzędziem, które może być przydatne w przypadku konkretnego psa, by wspomóc go w terapii zachowań lub nauczyć spokojnego oczekiwania przed treningiem. Jeśli szukacie szkoleń z bezpiecznego odpoczywania, pamiętajcie, aby wybierać szkoły, które nie działają na dyskomforcie psa, tylko te, które pomagają zwierzęciu przezwyciężyć strach przy użyciu metod pozytywnych. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za obecność przed odbiornikami, a my słyszymy się jak zwykle za tydzień po 8. Pozdrawiam i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.